Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Barbara Kopaczewska za konsoletą, Joanna Matuszewska przed mikrofonem. Dzień dobry, witamy w Radiu Gdańska. Moim gościem jest dzisiaj dr Krzysztof Szkarłat, kierownik oddziału urologii i urologii onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, który jest wiodącym ośrodkiem leczenia chorób układu moczowo-płciowego w Polsce. Witam pana doktora w Radiu Gdańsk i przed mikrofonem.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Chciałabym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o kamicy układu moczowego. Kamienie to taka przykra rzecz. Właściwie skąd one się biorą i jak dużo osób na to cierpi?
Kamica jest związana z historią człowieka. Kamienie znajdowano już w mumiach egipskich, w mumiach Indian północnoamerykańskich, także to jest jakby związana z naszym rozwojem od początku i w wielu przypadkach możemy poznać jej przyczynę. Są pewne tak zwane przyczyny metaboliczne, czyli chociażby chorób przemiany materii, ale w większości przypadków ta kamica powstaje z nieznanej przyczyny. Prawdopodobnie gdybyśmy wiedzieli, kto ma dobry mocz, a kto ma zły mocz, pewnie taki odkrywca byłby laureatem Nagrody Nobla, ale od wieków nie wiadomo.
A w którym miejscu tworzą się kamienie? Bo część osób może mylić, prawda? Myśląc, że w nerkach, w pęcherzu, w moczowodach to są inne kamienie, inna choroba. To ciągle mówimy o tej samej jednej chorobie, tak?
No możemy powiedzieć, że jest to choroba kamicza, ale w zależności znowu od przyczyny te kamienie mogą się tworzyć w różnych miejscach. Kamienie zazwyczaj tworzą się w nerkach, tworzą się w końcowej części tak zwanych kanalików nerkowych, czyli miejsc, gdzie mocz uchodzi do układu, który się nazywa kielichowo-miedniczkowym, a więc tej części nerki, z której on potem spływa moczowodami do pęcherza. I wtedy, jeżeli powstają w nerce, mogą być kamienie w kielichu nerkowym, mogą być w miedniczce nerkowej, a kiedy rozmiar ich pozwala na to, żeby dostały się do moczowodu, dostają się do tego moczowodu, w niektórych przypadkach wychodzą do pęcherza, a potem na zewnątrz, czyli jest to moment wydalania kamieni, a w niektórych wypadkach blokują odpływ moczu i mogą być przyczyną dużych dolegliwości bólowych, ale w przypadkach, kiedy mamy do czynienia na przykład ze złym opróżnianiem pęcherza, chociażby w przypadku mężczyzn chorujących na rozrost gruczołu krokowego, którzy nie całkowicie opróżniają pęcherz, albo kobiet, które z powodu obniżenia narządu rodnego i pęcherza mają również trudności w opróżnianiu pęcherza i zaleganie moczu, mogą się tworzyć bardzo przykre i duże kamienie pęcherzowe. I to był historycznie taki moment, gdzie najczęściej te kamienie dawały w tamtych czasach dolegliwości choremu, były przyczyną nawet tego, że ojciec medycyny Hipokrates zakazał robienia operacji na kamieniu. Lekarzowi nie wolno leczyć kamicy. To my urolodzy łamiemy przysięgę hipokratesową, zajmując się tym, bo Hipokrates jakby wydzielił grupę ludzi, którzy mogą się tym zajmować i byli to ci, którzy znają się na tym i lepiej czynią, ale nie lekarz.
A to są takie same kamienie, panie doktorze, jak te, które występują w przyrodzie, no nie wiem, tak samo twarde, czy to są inne kamienie, o innym składzie?
No nie, to nie są takie kamienie, jakie na polu możemy znaleźć. Te kamienie powoli odkładają się, nakładają jeden na drugi, jakby.
To kula nie są śnieżna, już tak?
Taka jak kula śnieżna trochę, tak. Mamy do czynienia najpierw z czymś, co się nazywa płytką Randala, czyli takim czymś, co jest pod śluzówką kielicha, który się potem przebija jakby, jeżeli powiększa się, bo czasami to już tak zostaje. Jest tylko zwapnienie, które można zobaczyć w USG, można zobaczyć w tomografii komputerowej, ale niekoniecznie wymagające leczenia, czy mogące być nawet wyleczonym. Ale jeżeli dostaje się już do dróg wydalających mocz, to może być przyczyną bólu.
A panie doktorze, ile lat trzeba pracować, żeby ten kamień był taki duży, że no już będziemy go czuć, mamy?
To nawet nie lat. Jeżeli na przykład współistnienie, zakażenie układu moczowego, wtedy mamy do czynienia z bardzo szybkim tworzeniem się kamieni. To są kamienie fosforanowo-wapniowe, relatywnie miękkie i dobrze poddające się naszym metodom leczniczym, ale one mogą powstać w ciągu zaledwie kilkunastu tygodni. Podobnie, jeżeli w drogach moczowych mamy jakieś ciało obce. Na przykład cewnik. Na przykład również zakładany przez urologa cewnik, tak zwany podwójnie zagięty, double J, który odblokowuje nerkę w przypadkach kolki nerkowej. No dzisiaj w Kościerzynie robimy operację mało inwazyjną, endoskopową, u chorej, której taki cewnik założono 2 miesiące temu i ten cewnik już jest tak obrośnięty kamieniem, że nie można go usunąć.
Do pana doktora Krzysztofa Szkarłata, urologa, można przysyłać SMS-y z pytaniami pod numer 603-06-06-06. Ja chciałam zapytać pana, bo podobno latem, zwłaszcza w czasie upałów, częściej mamy do czynienia właśnie z kamicą. Częściej ludzie mają te ataki związane z dolegliwościami bólowymi. To prawda?
Tak, statystycznie możemy zanotować w Kościerzynie, gdzie jest ten obszar, w którym wielu ludzi przyjeżdża wypoczywać, ale taka szybka zmiana klimatu raczej nie będzie miała wpływu. To raczej większa aktywność fizyczna, przyjmowanie większych ilości płynów, w tym być może również piwa, sprzyja tej kolce nerkowej, ale prawdą jest, że jeżeli my Europejczycy, ludzie, którzy w tym klimacie są wychowani, zmieniamy klimat i na przykład przenosimy się na dłuższy czas do pracy, w delegacje na Bliski Wschód, Północnej Afryki, czy w obszar nawet Dalekiego Wschodu, Indie, to łatwiej również ze zmianą diety o te przypadki kamicy.
Mm-hmm. A jak to się dzieje? Czy my coś źle jemy, źle pijemy, że pojawia się kamica?
No właśnie, tak jak wspomniałem na początku, to nie jest taka prosta zależność, którą jednoznacznie można ocenić i w łatwy sposób odpowiedzieć. Problemy są złożone i oczywiście głównym problemem jest spożywanie zbyt małej ilości płynów. To minimum 2000 ml, czyli 2 litry na dobę płynów, przy czym zaznaczę tutaj, że nie chodzi koniecznie o wodę mineralną, że nie musi to być woda niegazowana, że musi to być na przykład piwo, bo to większego znaczenia nie ma. Piwo owszem ma tam zestaw witamin B, który troszeczkę jakby zmniejsza ryzyko tej kamicy, ale to nie
to
trzeba
nie
się katować i
prawda,
pić, albo ja na receptę nie wypisuję nikomu piwa. Wystarczy, że wypija nisko zmineralizowaną wodę. Nisko zmineralizowana, to znaczy ta, która nie jest za słona. I ta jest dla, nazwijmy to w cudzysłowie, kamieniarzy wskazana.
A jakie są objawy kamicy, takie, które mogą wystąpić na długo przed samym problemem? Czy są jakieś takie objawy, że już powinniśmy się zainteresować, że coś się może dziać?
Zazwyczaj nie. To jest problem, że kamica zazwyczaj występuje nagle. Oczywiście szerokie wprowadzenie do diagnostyki ultrasonografii, czyli badania znikomo inwazyjnego, czy w ogóle mało inwazyjnego, pozwala na szybsze wykrycie tych kamieni. I tu chciałbym uczulić chorych, którzy trafiają nieraz do mnie z informacją, że taki kamień mieli wykryty już kilka lat nawet wcześniej, ale zostali uspokojeni, że to taki kamień, to nic nie trzeba z tym robić. No taki kamień potem może stać się prawdziwym problemem. Zawsze trzeba wiedzieć, obejrzeć, w którym miejscu, gdzie, jaka jest lokalizacja, jaka jest wielkość tego kamienia, do jakiego rodzaju leczenia on się nadaje i tak jak można lepiej zapobiegać niż leczyć, tak lepiej leczyć mały kamień niż kamień, który wypełnia całą nerkę.
Napisała do nas pani Joanna, która pyta, czy to prawda, że przyjmowanie dużych dawek witaminy C powoduje powstawanie kamieni?
To zależy od rodzaju kamieni i to jest prawda, dlatego że jest pewien rodzaj kamieni moczanowych. Te kamienie złożone z kryształów kwasu moczowego, to jest statystycznie około 10% kamicy w rejonie Europy Środkowej, nadają się do rozpuszczania. To jest jedyny rodzaj kamieni, który nie tylko jakiś szaman, ale również urolog, czy w ogóle lekarz może doprowadzić do ich rozpuszczenia poprzez zmianę diety. I ta zmiana diety polega na zmniejszeniu kwaśności moczu. Zmniejszenie kwaśności moczu, nie doprowadzenie do zasadowego jego odczynu, ale zmniejszenie kwaśności, zwykle mocz ma 5 pH, jeżeli Państwo sobie przypominacie z chemii, a takie obojętne pH to jest 7,4. Nam zależy, żeby to było 6,5 do 7 i to się osiąga poprzez przyjmowanie cytrusów, na przykład cytryny, soku pomarańczowego, grejpfrutowego, czyli rzeczy kwaśnych, prawda, ale nie zawierających witaminy C, czyli nie może być to z kartonika, który jest konserwowany witaminą C, tylko naturalne soki. A witamina C, zakwaszając mocz, będzie sprzyjała tworzeniu tych kamieni. Jest również taka choroba metaboliczna jak kwasica kanalikowa, która sprzyja tworzeniu kamieni. No więc obciążenie jeszcze dodatkowo organizmu witaminą C nie jest dobrym rozwiązaniem.
Napisał do nas pan Jurek z Gdańska, który pyta, pisze o takiej historii, która wydarzyła mu się 30 parę lat temu. Miał wtedy kamień w nerce, a w tej chwili w tej samej nerce wykryto u niego torbiel. Czy to jest możliwe, że to jest jakaś konsekwencja, czy to nie ma znaczenia?
To nie ma związku.
Nie ma związku.
Tak, torbiele nerek są zjawiskiem, które występuje dosyć często wraz z wiekiem. One oczywiście mogą być również u dzieci, ale część z nich pojawia się i można powiedzieć, że po 50 roku życia, jeżeli robimy komuś USG z innej przyczyny, chociażby w chorobie kamicy pęcherzyka żółciowego, która jest zupełnie inną chorobą kamiczą, bo to jest z układu pokarmowego, możemy stwierdzić u co drugiej osoby torbiel nerki.
Panie doktorze, czy kamica jest dziedziczna? Miał dziadek, miała mama, ja też mogę mieć tutaj też sporo pytań z tego typu. I czy dotyczy to części kobiet czy mężczyzn?
Nie ma czystego kamiczego genu, żeby powiedzieć, że to jest choroba dziedziczna, ale mogą być pewne skłonności rodzinne, a czasami warunki środowiskowe. Jeżeli żyjemy cały czas w tym samym środowisku, którym jest woda wysoko zmineralizowana na przykład, która no, daje większe ryzyko, albo przyzwyczajenia dietetyczne w danej rodzinie, spożycie dużej ilości białka zwierzęcego sprzyja generalnie kamicy, to one mogą na to wpływać. Mogą również, jeżeli już mówimy o dziedziczności, mogą wpływać pewne wady układu moczowego, które utrudniają odpływ. Wspomniałem wcześniej o zalegającym w pęcherzu moczu, ale mogą być takie wady jak zwężenia w drogach moczowych, na przykład zwężenie połączenia miedniczkowo-moczowodowego, czyli tego połączenia nerki z moczowodem, przewodem, którym mocz spływa do pęcherza, które jakby sprzyjają tworzeniu się kamieni w nerce.
Panie doktorze, dlaczego to tak boli, ten wydalanie kamieni? Bo w pewnym momencie one tam gdzieś się, prawda, urywają i chcą się wydostać na zewnątrz. Poruszają się, nie wiem, przy chodzeniu. My to sami, że tak powiem, inicjujemy. Jak to wygląda? I to się zwykle zaczyna właśnie ostrym bólem, który jest nazywany tą kolką nerkową.
Tak, i chodzi się po ścianach, jak to się mówi. Ja 3 razy rodziłem kamień, no mogę się Państwu przyznać i wiem, jak to boli. I dlatego z pewną empatią podchodzę do chorych leczonych z powodu kamicy. Pierwszy raz, jak miałem ból kolki nerkowej, to już byłem młodym lekarzem, stażystą i byłem przekonany, że mam zapalenie wyrostka robaczkowego, bo tak mnie bolało. Mnie nie bolało z tyłu pleców, tam gdzie jest nerka, bolało mnie w podbrzuszu, tam gdzie jest po prawej stronie wyrostek. I to jest taki ból udzielony, to jest związany z przebiegiem nerwów. Ten kamień może być w innym miejscu, a może nas boleć w innym miejscu. Kamień może być w moczowodzie i to w górnym odcinku moczowodu, a odczuwać możemy ból w jądrze albo w okolicy wargi sromowej u kobiet, bo to jest związane z przebiegiem nerwów. Ale główną przyczyną...
Czyli rozumiem, że możemy pomylić dolegliwości bólowe z powodu kamicy z innymi jakimiś
ależ
chorobami.
Ale oczywiście, bardzo często przychodzą do mnie chorzy, mówiąc, boli mnie nerka, są to dolegliwości związane z chorobami kręgosłupa. To dokładny wywiad, charakter tego bólu, kiedy on występuje, pozwala na takie trafne postawienie diagnozy. No oczywiście pomagają nam w tym badania dodatkowe, jak chociażby zwykłe badanie moczu, w którym można stwierdzić, czy są czerwone krwinki i tak zwane te erytrocyty i czy to są objawy zakażenia układu moczowego, jeżeli są na przykład białe krwinki, bądź czy to jest właśnie moment, w którym może wystąpić kamica. Można też też pomylić się, a czasami ta diagnostyka musi sięgać głębiej, no bo może być na przykład nowotwór układu moczowego, blokujący odpływ, również utrudniający odpływ, który również da krwinkomocz i który może również dać bóle. No nie dalej, jak przedwczoraj miałem chorego, konsultowałem chorego, u którego choroba zaczęła się bólem jądra. I ten ból jądra po wykonaniu badań dodatkowych, a w konsekwencji wykonaniu tomografii komputerowej, okazał się być guzem nowotworowym miedniczki nerkowej.
Mhm. Panie doktorze, ta kolka, mówił pan, może być pomylona z objawami bólowymi, ale czy innych, występującymi przy innych chorobach, ale czy jest możliwe zagrożenie życia z powodu kolki nerkowej? Czy jesteśmy w takim stanie, że coś nam grozi, czy po prostu nas tylko boli i dostaniemy pomoc, nic się takiego nie może wydarzyć?
Tak. Moje doświadczenie zawodowe pozwala mi powiedzieć, że widziałem kilku chorych, którzy mogli umrzeć z powodu kamienia wielkości 6-7 mm, tak blokującego odpływ moczu, że spowodował najpierw wodonercze, potem roponercze, gdyż pojawiły się bakterie, a te bakterie po dostaniu się do krwi spowodowały sepsę. I w jednym drastycznym przypadku trzeba było usunąć nerkę z powodu 6-milimetrowego kamienia. Kobieta straciła nerkę, a w większości przypadków musimy tę nerkę odbarczyć, czyli ten mocz odprowadzić w jakiś inny sposób. No, stworzyć taki wentyl, który spowoduje, że nie będzie nadciśnienia w nerce, a to nadciśnienie powoduje i bóle, i powoduje również to, że te bakterie się mogą dostawać do krwi. W związku z tym staramy się od strony cewki moczowej poprzez moczowód wprowadzić cienki drenik. Ten drenik ma grubość 2 mm, nazywa się właśnie cewnikiem podwójnie zagniętym. Z angielskiego to double J. I to jest tworzywo, które ma pamięć i zawija się taką pętelką w nerce i w pęcherzu, żeby nie wypaść. Można z tym chodzić, a w przypadkach, kiedy nie można tego zrobić, trzeba nakłuć nerkę od strony pleców, nazwijmy to, i tamtędy wprowadzić cienką rurkę, którą czasowo, podkreślam, czasowo, do czasu rozwiązania problemu, odprowadza się ten mocz.
Panie doktorze, mamy pytanie od pana Radka z Lęborka. Często słyszę, żeby nie pić wody z kranu, bo można się nabawić kamicy. Czy to jest prawda?
Nieprawda. To zależy od rodzaju wody. W większości miast polskich w tej chwili woda, jak podają przynajmniej media i ci, którzy badają tą wodę, może mieć lepsze właściwości niż woda z butelek.
Są też pytania od osób, które cierpią na nawracające zapalenia pęcherza moczowego. Czy takie nawracające zapalenia pęcherza mogą spowodować, że pojawi się u nich kamica?
Tak, mogą, zwłaszcza jeżeli z pęcherza przejdą, okaże się, że to jest zakażenie układu moczowego, wtedy łatwiej o kamicę. Na pewno zakażenie przewlekłe pęcherza, ale to nie jest warunek konieczny, to znaczy sine qua non, że jeżeli ktoś ma zakażenie czy nawrotowe zapalenia pęcherza moczowego, to będzie miał kamienie. W niektórych przypadkach, kiedy to zakażenie jest uporczywe, a nie daje objawów klinicznych, czyli dolegliwości, to my przestajemy je leczyć i tylko obserwujemy chorego. Więc podkreślam, że to nie jest tak, że musimy na 100% za wszelką cenę. Leczenie nie może być gorsze od choroby.
I przeczytam jeszcze pytanie od pana Krzysztofa, wprawdzie trochę nie w temacie, ale wydaje mi się ważne. Jestem 5 miesięcy po usunięciu prostaty, ćwiczę dalej, ale mam problem z nietrzymaniem moczu. Czy jest jakiś ośrodek rehabilitacyjny dla takich osób jak ja?
Problem nietrzymania moczu po tak zwanej radykalnej prostatektomii, czyli usunięciu prostaty z powodu nowotworu, to jest problem trwałego nietrzymania moczu od 5 do 10% chorych. Czasami te ćwiczenia rehabilitacyjne w większości przypadków, tak jak mówię, 90% przynoszą poprawę. Takiego ośrodka typowego tutaj u nas w województwie pomorskim jeszcze nie ma. Są poszczególne osoby, które się tym zajmują. W większości przypadków jest to na zasadach komercyjnych. Po prostu nie ma takiego kontraktu z Narodowym Funduszem, który by wprost refundował ćwiczenia związane z nietrzymaniem moczu.
Za chwilę akwapilot, a po nim rozmowa o możliwościach leczenia chorób urologicznych na Pomorzu.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Joanna Matuszewska, a w studiu dr Krzysztof Szkarłat, ordynator oddziału urologii i urologii onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Rozmawiamy o chorobach układu moczowego, m.in. o kolce nerkowej i kamicy. Wróćmy może do kolki nerkowej, panie doktorze. Ile mamy czasu tak naprawdę, żeby się znaleźć w szpitalu i czy możemy sobie jakoś ulżyć w tym bólu, który nas dopadnie nagle?
No trudno od razu powiedzieć, że ból, który odczuwamy w plecach, jak wspomniałem poprzednio, jest to kolka nerkowa, ale jeżeli jest to ból pulsujący, taki, który powoduje silne dolegliwości, który może skłaniać nas do nudności, wymiotów, ustępuje, a po chwili znowu jakby spotęgowany nawraca, to możemy przypuszczać, że rodzimy kamień. Dobrze robi ciepła kąpiel. Ciepło, działając rozkurczowo, pozwala na przechodzenie kamienia, którego wielkość pozwala na wydalenie. Ale jeżeli takie środki przeciwbólowe, które możemy sobie kupić bez recepty, czyli paracetamol, pyralgina, i to wtedy można stosować nawet w dawce paracetamol 4 razy dziennie po 2 tabletki, nie ustępują, warto skontrolować to i odwiedzić miejsce, w którym można wykonać badanie ultrasonograficzne, bo jest to pierwsze badanie, które odpowie nam na pytanie, czy stanowi ten ból zagrożenie dla nerki. To znaczy, czy nie tworzy się właśnie wodonercze, które może upośledzić funkcję nerek lub w konsekwencji zakażenia doprowadzić do powikłań septycznych.
Podam jeszcze telefon do Państwa dyspozycji. Czekamy na pytania. 603-06-06-06. Na pytanie odpowiada urolog dr Krzysztof Szkarłat. Panie doktorze, wielu słuchaczy chciałoby zapewne wiedzieć, czy można zrobić jakieś badania wcześniej, które wykażą, czy jesteśmy, badania krwi mam na myśli, czy jesteśmy narażeni na kamicę. Są takie badania krwi, które można sobie wykonać? Może badania moczu?
Tak, nawet zwykłe badanie moczu, które wydawałoby się, że już może przejść do historii, może nam wiele odpowiedzieć na te pytania, bo możemy ocenić osad moczu, czy w nim są jakieś moczany, fosforany bezpostaciowe.
Jak są kamienie, to się pojawia, tak?
Tak, może być. Również ciężar właściwy moczu odpowiada nam na pytanie, czy pacjent, czy w ogóle ktoś, kto przed nami siedzi, potencjalny, może pacjent, czy przyjmuje odpowiednie ilości płynów. Obecność krwinek czerwonych, których normalnie kilka w polu widzenia może być, ale ich nadmierna ilość może świadczyć między innymi o kamicy, czyli skłonić nas do poprowadzenia dalszej diagnostyki. Z badań laboratoryjnych, jak wspomniałem w pierwszej części, część kamieni może powstawać na drodze problemów metabolicznych. Możemy mieć do czynienia z chorobą, która się nazywa nadczynnością przytarczyc. Przytarczyce, starczyce mają tyle wspólnego, że obok tarczycy leżą, więc jak ktoś mi opowiada, że ja już miałem badania na tarczyce, to nie o to chodzi. To chodzi o substancję, która się nazywa paradhormon, w skrócie PTH, której nadmiar może powodować zbyt duże uwalnianie wapnia z kości. I zaburzenie tego metabolizmu powoduje, że jest zwiększone wydalanie wapnia z moczem, a tym samym skłonność do tworzenia kamieni. Również taka choroba metaboliczna, jaką jest dna moczanowa, znowu tu z moczem żadnego to związku nie ma. No tak się nazywa niestety, ale to nie jest urologiczna choroba, ale może przejść. Jeżeli mamy dnę moczanową, czyli mamy podwyższony poziom kwasu moczowego, który najczęściej objawia się bólami stawowymi, zazwyczaj w okolicy dużego palca, taka jest w każdym razie historycznie też tak to wygląda, to podagra, to ten kwas moczowy też musi zostać w jakiś sposób wydalony, więc również zwiększa to szanse na stworzenie kamieni. Również w badaniu moczu, ale to takim z tak zwanej zbiórki dobowej, możemy robić badanie na dobową utratę wapnia i fosforanu w moczu, które mogą świadczyć o tym, że ta zwiększona ilość może być również powodem tworzenia się kamieni.
Panie doktorze, a kiedy już pojawia się ten ból, wiemy, że jest kamień, to trzeba poddać się zabiegowi? Jak wygląda, jeśli chodzi o kolejki na Pomorzu? Jak długo czeka się na taki zabieg na przykład w szpitalu w Kościerzynie?
O, to wszystko zależy od rodzaju kamienia i jego lokalizacji. No, jeżeli mamy do czynienia z kamieniem w moczowodzie, blokującym odpływ moczu, a więc takim, który daje silne dolegliwości bólowe i wymaga odbarczenia tej nerki, to taki pacjent jest przyjmowany w trybie pilnym. Jak wspomniałem też w pierwszej części naszej audycji, taka historia może być nawet zagrożeniem życia, więc możemy tego pacjenta oflagować i przyjąć jako zagrożenie życia. Wtedy możemy wykonać albo założenie cewnika podwójnie zagiętego, ominięcie kamienia i odprowadzenie moczu z nerki, lub nawet wykonać mało inwazyjny zabieg endoskopowy. Endoskopowy to znaczy, że przez naturalne tutaj otwory ciała wchodzimy przez cewkę moczową do pęcherza moczowego, do moczowodu, a nawet do nerki i możemy, jeżeli uwidocznimy tam kamień, możemy go pokruszyć. W tym celu używamy energii bądź laserowej, cienkim włóknem laserowym, bądź energii kinetycznej. Tu znowu na ludzki to przetłumaczę, że to jest młotek pneumatyczny, tylko ten młotek ma 0,8 mm grubości i tymże młotkiem kruszymy kamienie na drobne cząsteczki, które potem same mogą wyjść, lub używając bardzo precyzyjnych i cieniutkich narzędzi, również cieńszych od milimetra, średnicy poniżej milimetra, możemy usuwać takie kamienie na zewnątrz.
No właśnie, to ta miniaturyzacja w nauce, w technologii medycznej poszła bardzo do przodu, bo to jeszcze ileś tam lat temu to były zabiegi bardzo bolesne chyba dla pacjentów, którzy, no nie wiem, nie zawsze mogli być poddani narkozie na przykład. Czy teraz jest to po prostu takie bardziej przyjazne pacjentowi, mniej bolesne? Sporo sprzętu takiego,
redaktor,
bardzo nowoczesnego.
Tak, ale przecież nawet poród jest już z możliwością znieczulenia. No też to wynika z rodzaju znieczulenia, z rozwoju technik w tym kierunku, z możliwości obecności anestezjologa, której kiedyś nie było, tych anestezjologów teraz jest też za mało, ale kiedyś był jeszcze większy problem. Nie, no to oczywiście miniaturyzacja sprzętu jak najbardziej. Kiedyś kruszyliśmy kamienie głównie w pęcherzu i czasami to były zabiegi robione tylko w znieczuleniu miejscowym, czyli znieczuleniu cewki moczowej. Teraz staramy się takiego pacjenta znieczulić przynajmniej przewodowo, czyli od pasa w dół. Mówiąc kolokwialnie, ale ta miniaturyzacja sprzętu sprawiła, że chętniej i częściej sięgamy po te możliwości zabiegowe, bowiem jeżeli w Kościerzynie posiadamy urządzenie, które jest tylko nieco grubsze, prawie że takiej grubości jak gruba igła do robienia zastrzyków, które ma niecałe 4,8 charrier, to jest taka miara, to jest 1,5 mm średnicy. No i to możemy wprowadzić do moczowodu i kruszyć tym kamień. No to jasne, że będziemy po te narzędzia sięgali.
Panie doktorze, a czy zawsze trzeba wykonywać zabieg? Są tak, na przykład takie leki, które skutecznie potrafią rozpuścić kamień? Czy to jest metoda taka, no skuteczniejsze są jednak takie inwazyjne zabiegi?
Wspomniałem już, że tylko około 10% kamieni nadaje się do rozpuszczania metodą dietetyczną, a lek, który dajemy w takich wypadkach, podajemy wtedy, kiedy ta dieta nie skutkuje. Nie skutkuje albo z powodu niesubordynowania chorego, który jej nie używa, albo po prostu trzeba użyć środków chemicznych, żeby tą kwaśność moczu zmniejszyć i wtedy stosujemy taki proszek, który pacjent codziennie przyjmując i badając mocz papierkiem lakmusowym może określić jego pH. Natomiast na większość kamieni dietetycznego sposobu nie ma, a to, czy kamień wymaga leczenia operacyjnego, czy możemy liczyć na jego wydalenie lub zastosowanie metod mniej inwazyjnych, czyli taką kruszenia falą wstrząsową, zależy od jego lokalizacji i wielkości.
Mhm. A to wydalanie kamienia długo trwa? Od momentu wystąpienia dolegliwości bólowych ile czasu?
Trudne pytanie, bo to może trwać kilka minut, może trwać kilka godzin, może trwać kilka dni, a kamień może się zatrzymać w którymś momencie. Moczowód sięga od nerki, a więc od okolicy lędźwiowej do pęcherza, więc to jest kilkadziesiąt centymetrów długości i każdy centymetr przechodzącego kamienia może powodować silne dolegliwości bólowe. Połączenie nerki z moczowodem, miejsce skrzyżowania z żyłą jajnikową bądź jądrową, wejście moczowodu do pęcherza, to są krytyczne przewężenia, które mogą w tych miejscach zatrzymywać kamień i wymagać naszej interwencji, czyli urologa.
Pytanie od pani Krystyny. Mam stwierdzoną kamicę. Czy mogę brać wapno w tabletkach?
No po pierwsze to nie wiem, co to znaczy mam stwierdzoną kamicę. Jeżeli zrobiono pani USG i ktoś napisał, że tam jest kamień, wymagałoby to weryfikacji badaniami obrazowymi, na przykład rentgenowskimi. A jeżeli ma pani kamicę w wywiadzie, to wszystko zależy od tego, z jakich powodów dostaje pani to wapno. Jeżeli ma pani osteoporozę i tak ten wapń jest uwalniany z kości, to mniejszym problemem będzie dodanie tego wapnia po to, żeby wzmocnić pani kości, żeby pani nie uległa złamaniu, a pozycja leżąca i długie uruchomienie to jak najbardziej sprzyja tworzeniu się kamieni. Więc jak widać, ta odpowiedź też nie jest prosta.
I pan Wiesław, który pyta, czy białko w moczu jest początkiem kamicy, czy to coś innego poważnego?
Nie. Sam białkomocz to nie jest początek kamicy. Białkomocz może być spowodowany chorobami zapalnymi. Czasami nawet nadmierny wysiłek może powodować pojawienie się białka w moczu. Te choroby zapalne, mówimy tutaj o zapaleniach bakteryjnych typu takiej zwykłej infekcji, ale mówimy również o chorobach miąższu nerkowego, czyli takich jak kłębkowe zapalenie nerek, którymi zajmuje się już wtedy nefrolog, czyli taki internista od nerek, byśmy nazwali, które powodują, ja tutaj takiego obrazowego porównania użyję, żeby oczyścić organizm i żeby z krwi te produkty, złe przemiany materii się przedostały do moczu, muszą one przejść przez filtr, taki filtr jak sitko. I to sitko jest tak gęste, że te cząsteczki białka się przez niego nie przedostają. W niektórych schorzeniach to sitko zmienia się w durszlak. Te oczka stają się większe i wtedy drobinki białka czy krwinki mogą się przedostawać do moczu i no to jest jakby sygnał do dalszej diagnostyki, do pogłębienia diagnostyki i stwierdzenia, jaka jest przyczyna tego białkomoczu.
Mamy też pozdrowienia dla pana doktora od byłych pacjentów, chyba i obecnych również, między innymi pan Stanisław pozdrawia, który z pana pomocą urodził duży kamień fosforanowapniowy bodajże.
No, bardzo dziękuję. Cieszę się, że możemy pomóc i że państwo słuchają.
Panie doktorze, ja chciałam wrócić jeszcze do tego sprzętu, który pana oddział dysponuje jednym z najnowocześniejszych w Polsce sprzętów do badań, do operacji urologicznych. Jak to się na przykład dzieje, że lekarz operujący widzi na przykład wnętrze nerki, czy wnętrze pęcherza, wnętrze moczowodu? Dzięki jakim urządzeniom to się dzieje?
Dzięki światłowodom, w które jest zaopatrzony ten przyrząd, czyli to są fiberoskopy, tylko proszę sobie wyobrazić, ci z państwa, którzy mieli kiedyś zrobioną gastroskopię czy kolonoskopię, mieli wprowadzone, żeby obejrzeć wnętrze żołądka, czyli jelita grubego, urządzenia grubości palca, kciuka, a my dysponujemy ultracienkimi przyrządami grubości zapałki. No i oczywiście ta widoczność jest gorsza, ale ten obraz z kamery jest 15-krotnie powiększany. Mamy tory wizyjne, mamy doskonałe monitory, mamy źródła światła. Podobnie jak w samochodach te reflektory są znacznie lepsze, LED-owe. My też używamy coraz to lepszego źródła światła. Ze zwykłej żarówki przeszliśmy na żarówkę halogenową, ksenonową, a w tej chwili używamy światła LED-owego do oglądania wnętrza pęcherza. Stosujemy też coraz to nowsze urządzenia, które mają kamerę na końcu. To się nazywa chip on the tip, czyli to urządzenie ma miniaturową kamerę na swojej czołówce i to pozwala na jeszcze precyzyjniejsze i jeszcze lepsze obejrzenie wnętrza nerki, no ale to są już bardzo drogie sprzęty. Mogę tutaj na marginesie powiedzieć, że żeby w ogóle wyposażyć oddział urologii w Kościerzynie w taki sprzęt, musieliśmy utworzyć fundację i ten sprzęt jest pozyskany ze środków fundacji, bo paradoks polega na tym, że aktualny płatnik, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, takiego nowoczesnego zabiegu jak wejście przez cewkę moczową do nerki w ogóle nie finansuje. Finansuje kruszenie kamieni w moczowodzie, finansuje kruszenie kamieni poprzez nakłucie nerki. To też oczywiście robimy, taki zabieg nazywa się PCNL, ale wymaga narkozy, nakłucia nerki, poszerzenia kanału właśnie do grubości mniej więcej palca. Natomiast nie finansuje zabiegu, który po angielsku nazywa się Retrograde Intrarenal Surgery, czyli RIRS, który właśnie polega na wprowadzeniu tego ultracienkiego instrumentu aż do nerki.
No dobrze, a kiedy już jesteśmy w szpitalu, mamy taki zabieg wykonany, usunięto, rozkruszono nam ten kamień, my rodzimy ten piasek, tak, który powstał. Czy to oznacza, że mamy już ten problem z głowy? Że po prostu po pozbyciu się tego kamienia nigdy więcej nas coś podobnego nie spotka, albo jeśli spotka, to jakoś tam w dalekiej przyszłości.
Nie można wejść dwa razy do tej samej wody i tak samo nasze zdrowie może ulec pogorszeniu, a kamica jest chorobą.
Ale to jest choroba nawrotowa?
To jest choroba nawrotowa. Około 60% tych kamieni ma szansę nawrócić. I dlatego te czynności profilaktyczne, takie jak spożywanie dużej ilości płynów, czasami robienie czegoś, co my w cudzysłowie nazywamy uderzeniem wodnym, czyli poddanie się większej ilości płynów w krótkim czasie ze środkami rozkurczowymi, ze zwiększoną aktywnością fizyczną, tak żeby sprowokować nawet te drobinki do wyjścia, może dawać efekty. Mamy całą gamę też suplementów diety. Tutaj trudno mi którykolwiek z nich polecić, bowiem większość z nich nie ma żadnych badań, tylko możemy wierzyć producentowi, że obecność w nich jakichś czynników roślinnych może powodować większą czy mniejszą skuteczność, działać lekko rozkurczowo na drogi moczowe, lekko moczopędnie, sądzę, że zaszkodzić tymi środkami nie możemy, a potencjalne źródło pomocy, chociażby ta rozkurczowość i łagodne odkażanie dróg moczowych daje szansę na zmniejszenie ryzyka nawrotów. Przede wszystkim trzeba jednak zadbać o to, żeby naprawić te miejsca w układzie moczowym, które powodują utrudnienie odpływu moczu, czyli albo zoperować zwężenie połączenia nerki z moczowodem, albo usunąć gruczoł krokowy, albo usunąć zwężenie cewki moczowej, albo przeciwdziałać infekcji układu moczowego, zwłaszcza bakterią, która się nazywa Proteus i która bardzo często powoduje tworzenie się kamieni takich właśnie bardzo szybko przerastających.
To jest ta profilaktyka, powiedzmy, medyczna, ale czy my w domu coś możemy sami zrobić? Nie wiem, może coś, czegoś nie jeść, albo wręcz właśnie coś jeść, tak żeby choroba nie wróciła.
Z dietą jest duży problem, bo każde niezbilansowanie tej diety i przełożenie wajchy w drugą stronę może być powodem tworzenia się kamieni. Mamy kilka rodzajów kamieni, tak z grubsza moglibyśmy je podzielić właśnie na kamienie moczanowe, czyli te, które można rozpuszczać, a których nie widać na rentgenie, co ciekawe. No widać je w tomografii komputerowej, a na zwykłym zdjęciu ich nie widać. Mamy kamienie szczawianowo-wapniowe i mamy kamienie fosforanowe, te, które właśnie najczęściej z powodów infekcyjnych i z kolei właśnie w zasadowym moczu się tworzą. Więc jak Państwo widzicie, dwa odmienne bieguny. Z jednej strony, jak ktoś ma kamicę moczanową, zalecam mu zmniejszenie kwaśności moczu, ale jak ma fosforanową, to wtedy to zmniejszanie kwaśności, czyli jak ktoś sobie do głowy włoży, to ja będę pił sok z cytryny, nie będę miał kamicy. Ale jeżeli ma tendencję do tworzenia się kamieni fosforanowych, to przerośnie wielkość tego kamienia. Więc na własną rękę nie radziłbym tego robić, tylko raczej zasięgnąć porady specjalisty.
I na koniec kluczowe pytanie. Czy można bezboleśnie pozbyć się kamieni, panie doktorze? Jest taka możliwość?
No, bezboleśnie, w sensie znieczulenia i tych naszych nowych metod, to poniekąd tak, ale ból jest jakby wliczony w tę chorobę kamiczą. My mamy jeszcze tą metodę zewnętrznego kruszenia, to się nazywa ESWL, jest to fala wstrząsowa, coś w rodzaju fali akustycznej, to jest fala akustyczna, która nie wymaga operacji. Jeżeli kamień jest niewielki i jest w nerce, to wtedy zastosowanie tej fali wstrząsowej może go zmienić w takie drobiazgi jak piasek morski i samo wydalenie.
No właśnie, ale i tak trzeba wydalić ten piasek, a to też słuchacze tutaj piszą, że czasami bardzo boli.
To zależy od dwóch rzeczy. Od wielkości tego. Jeżeli to jest piasek, to jest tylko szczypanie i od progu bólu. Ten próg bólu u dwóch różnych ludzi może być różny i to, co jednego drapie, to drugiego mocno boli. I na to niestety mamy jedynie środki przeciwbólowe albo właśnie pomoc w postaci bardziej inwazyjnych metod.
Też wspominał pan w takiej rozmowie, jak byliśmy poza anteną, że wcale picie dużej ilości wody nie pomaga w czasie, kiedy mamy ten atak kamicy. Że...
O tak, jeżeli boli nas mocno, to zwiększenie przyjmowania ilości płynów, jednorazowo obciążenie nerki tym płynem powoduje wzrost ciśnienia również w moczowodzie i ta fala, która ma przepchnąć kamień, powoduje, że ten ból jest jeszcze większy. Więc w tych sytuacjach, tak jak zalecam picie dużych ilości płynów jako profilaktykę, to nie w momencie silnego bólu kolkowego.
Doktor Krzysztof Szkarła, ordynator oddziału urologii i urologii onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za SMS-y i uwagę i zapraszam już na przyszły czwartek na spotkanie z doktor Ewą Zarazińską, lekarzem dermatologiem, wenerologiem. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.